W zasadzie chciałem mówić o dziedzictwie, ale jak zacząłem badać ten temat, to stwierdziłem, że powiem ABC dziedzictwa, bo temat jest bardzo złożony, ale pewne rzeczy myślę, że można powiedzieć. Okazuje się, że słowo dziedzictwo jest wielokrotnie wspomniane w słowie, częściej niż słowo kościół, częściej niż słowo radość, która była tutaj wspominana, niż dziesięcina, niż zdrowie, nawet niż miłość. Także to mnie zszokowało, że jest więcej razy wspomniane dziedzictwo niż miłość na przykład. Więc zdaje się, że temat jest istotny. Jest częścią przymierza Boga z człowiekiem. Ale czym tak naprawdę jest? Trochę temat, tak wierzę chyba, sprowokował mnie z tego względu, że jakiś czas temu zmarła moja ciocia, no i zajmowaliśmy się sprawami spadkowymi i tak dalej, w sumie do dzisiaj się zajmujemy. I zaobserwowałem wiele takich mechanizmów, które są po prostu podobne. I to jest niesamowite, że tak ważny temat był dla mnie widoczny w Biblii, ale może nie tak, jak powinienem to widzieć, nie tak głęboko, więc o tym chcę dzisiaj mówić. Myślę, że każdy kaznodzieja, który by wyszedł, powiedział, mógłby powiedzieć coś takiego, że cały Stary Testament opowiada o miłości Bożej, albo cały Stary Testament opowiada o tym, jak wielki jest Bóg. A ja dzisiaj powiem, że cały Stary Testament opowiada historię dziedzictwa. Bo tak to widzę rzeczywiście. Od pierwszej księgi, przez drugą, trzecią, czwartą i tak dalej, okazuje się, że jednym z tematów przewodnich jest relacja Boga z człowiekiem, ale okraszona w pewnym sensie dziedzictwem, które Bóg ma dla człowieka. Gdyby nie Abraham, który miał obiecane dziedzictwo od Boga, nie byłoby Izraela. Gdyby nie było Izraela, nie byłoby całej historii związanej z Egiptem. Gdyby nie było tej historii, nie byłoby wyjścia, nie byłoby błądzenia po pustyni, nie byłoby Kanaanu, który był częścią dziedzictwa. Gdyby nie to, że cała ta historia się wydarzyła, Biblia mówi wprost, że zbawienie pochodzi od Żydów, tak? Więc temat dziedzictwa zdaje się być istotny. I może to słowo jest takie trochę archaiczne i mało porywające, ale zaraz się okaże, że jest fantastyczne, że temat, który się za nim kryje, jest niewiarygodny. I być może nie spodziewałaś się, że dzisiaj jak przyjdziesz, to usłyszysz, że masz spadek, ale tak, to pierwsza dobra nowina, która chcę wam dzisiaj wszystkim powiedzieć i sobie również. Mamy spadek. Dostaliśmy niesamowity spadek. Ten spadek jest zapisany, jest pewny, zatwierdzony, legalny i zostało nam tylko odebranie tego spadku. I chciałbym dzisiaj odpowiedzieć sobie na 7 takich pytań, które w zasadzie ułożą to kazanie bardziej jako nauczanie. Po pierwsze, czym jest dziedzictwo? Potem, czy to dziedzictwo jest rzeczywiście pewne? Potem, do kogo należy to dziedzictwo? Co mamy w dziedzictwie, czego nie mamy w dziedzictwie, jak mamy przyjmować i czy można je odrzucić albo je zaprzepaścić. Więc te 7 tematów postaram się bardzo szybko przejść. Czym jest dziedzictwo? Myślę, że się plus minus rozumiemy to dość podobnie. W wielkim uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju ogół wartości, spadek. Pewnie w języku prawniczym, bardzo precyzyjnym, będzie to pewna różnica, ale mniejsza z tym. Na nasze potrzeby tu i teraz myślę, że tak to możemy określić, że jest to pewien ogół wartości, które są dziedziczone po przodkach lub poprzednich pokoleniach i w jakiś sposób nam się należą, więc to jest ten rodzaj dziedzictwa. Wiadomo, kultura może być też jakimś tam dziedzictwem, ale tutaj w Biblii mamy zupełnie inne rozumienie tego słowa. Faktyczne, prawne, dobra, które wynikają z tego, że jesteśmy w Jezusie. I tak jak wspomniałem, temat dziedzictwa był ważny. Chociażby chciałbym, bo można by tu cały dzień cytować fragmenty, tak jak mówiłem, jest ich bardzo dużo. Jest 259 fragmentów, które plus, minus związane są tylko ze słowem dziedzictwo, a nie badałem dodatkowo, nie szukałem fragmentów, które nawiązują do dziedzictwa, ale używałem innych słów. Więc Księga Rodzaju 15, od 1 do 4 możemy sobie przeczytać. Abraham, wtedy Abram akurat, był majętnym człowiekiem, jak wiemy. I w zasadzie można powiedzieć, że nic mu nie brakuje, ale jednak była pewna rzecz, która chodziła mu po głowie. Od pierwszego wersetu do czwartego. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. No kto by nie chciał tego usłyszeć od Boga? Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. To był wielki smutek dla Abrahama. To był tak ważny temat, że przed śmiercią chciał to załatwić. W tych ostatnich latach, które spodziewał się tutaj przeżyć, nie było dla niego ważniejszego tematu. I czwarty werset. Co na to Bóg? Oto usłyszał słowa. Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. No i wiemy rzeczywiście, że zrodził się syn. I cała historia kończy się, a tak naprawdę dopiero zaczyna wszystko to, co czytamy w Biblii, od w sumie tej historii. I chciałbym nawiązać jeszcze tutaj do wcześniejszego wersetu, ale myślę, że on się wiąże, Księga Rodzaju 12:3. I będę, Bóg mówi, i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Czyli Bóg zasadza na Abramie pewną taką obietnicę, że błogosławieństwo będzie za nim podążać i za jego dziećmi też błogosławieństwo będzie podążać. Więc częścią tego dziedzictwa jest właśnie błogosławieństwo. I wiadomo, są dzisiaj całe teologie, które wspominają o tym fragmencie w kontekście Izraela. Nie chcę w to dzisiaj wchodzić. Natomiast cała historia dziedzictwa zaczyna się mniej więcej właśnie tam, że to dziedzictwo idzie. Już nie chcę też wyciągać fragmentów o tym, że Bóg mówi, że to jest dziedzictwo wieczne i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał streścić tak w skrócie, czym to dziedzictwo faktycznie jest, czy to jest dziedzictwo duchowe, niektórzy twierdzą, że jest tylko duchowe, że dziedzictwem jest zbawienie, albo dziedzictwem jest to, że możemy z Bogiem rozmawiać. A są tacy, którzy mówią, że dziedzictwo jest tylko i wyłącznie finansowe, są różne skrajności, ale gdybym miał to tak opisać ogólnie, to w Starym Testamencie jest słowo, które mówi szalom, pokój, które znaczy pokój pod każdym możliwym względem, który tylko możemy sobie wyobrazić, zabezpieczenie od wrogów wewnętrznych, zewnętrznych i tak dalej, a w Nowym Testamencie jest słowo zoe, Boży rodzaj życia. I to jest to dziedzictwo, które mamy, które zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby żyć w Chrystusie. I czy to jest pewne w ogóle? Może to nie jest pewne. Przecież tak wielu chrześcijan zmaga się z różnymi sprawami. Może nie jest to pewne w ogóle. Może to tylko dotyczy niektórych osób. Zanim zaczniemy to badać, przytoczę kilka wersetów. Nie wiem, czy Dawid nadąży je wyświetlać, bo nie chcę ich specjalnie omawiać. Cztery rzeczy. Jakuba 1,17. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, nawet chwilowego zaćmienia, więc Bóg się nie zmienia. Nie zmienił się od Starego Testamentu, nie zmienia się. On jest cały czas ten sam. Psalm 102,28 mówi: ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata twoje nie mają końca. Psalm 33,5 mówi, to jest bardzo ciekawe: on miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. To jest super, bo mało znam ludzi, którzy mogą powiedzieć, że lubią prawo. Nie, żeby chcieli przestrzegać czy nie przestrzegać, ale w ogóle sam temat prawa ich nudzi często. I to nie jest proste rozmiłować się w prawie. Ale tutaj jest mowa o Bożym prawie, prawie, które pochodzi od Boga. O prawie, które, jak jest zapisane, że Bóg się nie zmienia, to Bóg się nie zmienia. O prawie, które mówi, że jeżeli będziesz wyznawał, to coś się wydarzy, to tak się wydarzy. Że w mocy języka jest życie i śmierć, to jest życie i śmierć. Dokładnie jest tak, jak Bóg mówi. Prawo, które obowiązuje nas w Polsce, w kraju, w którym mieszkamy, czy w jakimkolwiek innym kraju, musi zostać wyegzekwowane, żeby się ziściło. Ale Boże prawo jest egzekwowane przez samego Boga. To jest ta różnica. I takie prawo ja też kocham. I tą sprawiedliwość też kocham. I to, że pełna ziemia jest łaski Pana, też jest dla mnie wspaniałe. Amen. Więc mając te podstawy, jeszcze może dorzucę Psalm 119:90. Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, ugruntowałeś ziemię i stoi. na tych czterech fragmentach możemy być pewni, że to, co Bóg obiecał, jest mocen i uczynić. To jest kolejny fragment z listu do Rzymian. Więc jest to pewne, bo zapewnia nam to prawo. Prawo, które wykonuje się samo. Jedyny rodzaj prawa na ziemi, który samo się wykonuje. Niesamowite. Chrystus jest zapewnieniem tego, że to prawo zostało wypełnione. List do Galacjan 3,13 mówi tak, ja tutaj mam z UBG akurat. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, bo z prawem wiąże się też pewne przekleństwo, mówię tutaj o prawie Bożym, o zakonie, stając się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Przez Chrystusa mamy błogosławieństwo. Może nam się nie należało, może nie powinniśmy go dostać, ale w świetle prawa Bożego powinniśmy. Jest to wypełnione, jest to w pełni legalne, wszystko się zgadza. 2 plus 2 jest 4. Dziedzictwo jest nad nami, jest dla nas. Raduje się jak ten, który zdobył wielki łup. Nie uradowałby mnie bardziej totolotek. To jest mało. Co to jest totolotek? Przy Bożych obietnicach, przy Bożym błogosławieństwie. Ale może nam się wydawać, jak czytamy Biblię, że pewnego rodzaju wojna się toczy. Że my jesteśmy w pewnej takiej mniejszości, że cały czas musimy się jakoś starać, walczyć. I rzeczywiście ten motyw wojny w Biblii, on się pojawia. Ale chciałbym nakreślić kontekst, w jakim on się pojawia. 2 Kolosan 2, 10, 17. Zanim zacznę czytać jeszcze, o co są wojny? Wojny są o zasoby, o panowanie, o władzę. O to samo toczy się ta wojna duchowa, o której mówi Biblia. Ale ona jest już osadzona na linii czasu w pewny szczególny sposób. Czytam. 2 Kolosan 2, 10, 17. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie chrystusowe. To jest ważny fragment, bo wiele osób, w szczególności za czasów po zmartwychwstaniu Jezusa, twierdziło też, że no, pewne rzeczy mogą ich nie obowiązywać, bo nie są obrzezani, nie są Żydami. A Biblia mówi inaczej, że jesteśmy obrzezani, ale przez obrzezanie chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w który też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wow, to dobrze. A to dobrze. To ja się cieszę, powiem wam szczerze. Wymazał obciążający nas list dłużny, super, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Słuchajcie, to nie był jeden dług, to był cały list dłużny. Tam było dużo paragrafów na nas, tam było dużo rzeczy, których jesteśmy winni. Nasze życie nie wyglądałoby tak samo z tym listem dłużnym. Są takie odłamy chrześcijaństwa, które wierzą, że ten list nadal nad nami wisi, że są jakieś przekleństwa pokoleniowe nad nami. Jak wierzysz, tak masz. Ja wierzę, że jestem uwolniony w Jezusie. Jestem całkowicie wolny, jestem, mało tego, że jestem wolny, nie jestem na zerze, jestem na plusie daleko, bo mam błogosławieństwo w Jezusie. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Moją rzeczywistością jest Chrystus. I to jest ta rzeczywistość dokładnie wojny, w której się znajduje. Jeśli słyszymy wojna, myślimy zagrożenie, ale wojna, w której jesteśmy wplątani w pewnym sensie, to my jesteśmy okupantami. Ona się zakończyła pochodem triumfalnym. To my trzymamy broń. Nasz wróg jest rozbrojony. I my ogłaszamy zwycięstwo Jezusa, zwycięstwo Chrystusa. My jesteśmy zwycięzcami. Fajnie, nie? Mateusza 16, 18 mówi tak. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój kościół, bramę piekielnego nie przemogąc. To jest znany fragment o tym, że Nie wyobrażamy sobie bram na kółkach, które gonią Kościół. Nie? To jest odwrotnie. Kościół goni, Kościół pokonuje kolejne tereny wroga. To piekło próbuje nas nie wpuścić, ale my się nawet nie tyle nie damy, co my przewalczymy to w imieniu Jezusa. Pierwszy Jana mówi 4:4. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Więc on jest większy w nas. Ja mam trójkę dzieci. Wiem, że większość z was wie, ale może ktoś słucha, kto nie wie. I mój najmłodszy syn, Jaś, jak ja mam, on kocha samochodziki i samochody. Jak chcecie być dobrym wujkiem albo ciocią, to musicie przyjechać i pokazać samochód, jakikolwiek. Po prostu on jest zachwycony każdym samochodem. A jak jeszcze weźmiecie na przejażdżkę, to już w ogóle najlepszy wuja, najlepszy ciocia. I jak ktoś przyjeżdża z samochodzikiem swoim i mówię do Jasia, Jasiu, idź zobaczyć samochód, to on nie chce. On chce, ale nie chce, on się boi. To jest dla niego za dużo. Ale kiedy ja mówię, chodź, idziemy, biorę go za rączkę, to on zawsze pójdzie jak w ogień. I ja, zanim poznałem Jezusa, wielu rzeczy się bałem. Żyłem w stresie, wiadomo, ale gdy poznałem Jezusa, to on mnie bierze za rękę i dajcie mi przeciwnika. Z Boga jestem. To jest moja genealogia. Ja jestem w jakichś serwisach zarejestrowany, gdzie badam jakiś przodków pokolenia. Są takie serwisy w internecie, tak? Nawet zamówiłem sobie kiedyś badanie DNA, z którego wynikło, że w 1% jestem Skandynawem. Nie w tym procencie, co bym chciał, ale jestem. Natomiast jak patrzę w moją Bożą metrykę, to ona jest bardzo prosta. Tam nie ma co udowadniać. Jestem po prostu z Boga. Jestem w Chrystusie. Mam Ducha Bożego i to mi wystarcza. To jest mój paszport, to jest mój dowód osobisty. Nie potrzebuję e-dowodu, m-dowodu, nie potrzebuję tego trzymać w telefonie, w portfelu. Ja mam to wpisane w moje Boże DNA. A ponieważ z Boga jestem, to mam dziedzictwo. Alleluja. I gdyby jednak ktoś wątpił a propos siebie, czy ma to dziedzictwo i czy rzeczywiście jest z Boga i czy rzeczywiście Bóg jest nie tylko przyjacielem i nie tylko wspomożycielem, nie tylko władcą nieba i ziemi, ale też jest ojcem dla ciebie, to Biblia mówi w Galacjan 4:6 tak. Na dowód tego, że jesteście synami i też myślę, że córkami, możemy tutaj dodać to słowo, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Świętego, Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeśli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Alleluja. Tu mógłbym skończyć, nie? Ale lecimy dalej. Do kogo należy dziedzictwo? W takim razie wiemy. Do syna. Do syna i do córki. Jeśli wiesz, że Bóg jest twoim ojcem, to twoje jest dziedzictwo. Historia o synu marnotrawnym dzisiaj dla mnie to jest historia o tym, o przywróconym dziedzictwie. Oczywiście o przebaczeniu, oczywiście o pokucie, ale też o przywróconym dziedzictwie. Jak ojciec nakłada mu insygnia władzy, jak dostaje pierścień i tak dalej. To jest historia o tym, że co jest moje, to jest twoje. Jest dziedzictwo nad tobą. Kolosan 1:11-19, dłuższy fragment. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was uzdolnił, zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Wydaje mi się, że ten fragment chyba Sebastian w zeszłym tygodniu cytował, bardzo fajny fragment, który z nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie od grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Mógłbym dalej czytać, bo uwielbiam ten fragment, ale mamy przez Jezusa, dziękując Ojcu, On nas zdolnymi uczynił do tego, żeby uczestniczyć w dziedzictwie świętych w światłości. To jest dziedzictwo świętych. Nie jednego świętego, nie wybranych świętych. Wszystkich świętych, bo wszyscy święci są wybrani. Więc pierwszy Jana mówi 5:19, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złem. Dlaczego? Bo nie poznał Boga. Ci, którzy poznali Boga, już nie tkwią złem. Więc okej, okay, rozmawiamy o tym dziedzictwie. Co mamy w dziedzictwie w takim razie? Co tam się znajduje takiego dobrego? Co tam jest dla mnie? Myślę, że to w ogóle mógłby być osobny rozdział na kilka książek, co tam jest, no bo wiadomo, że obietnic jest bardzo dużo. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Myślałem kiedyś, że to jest fragment o niebie. I myślę, że tak, to jest fragment o niebie, ale też o tym, co mamy tutaj w Jezusie. To jest i tu, i tam. Alleluja. Więc życie wieczne na pewno jest tym dziedzictwem. I o tym śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, że to jest moje świadectwo właśnie. Me imię zapisane jest w niebie. Wyobrażam sobie księgę życia, księgę żywota, gdzie jest nasze imię zapisane i tam jest wypisana lista błogosławieństw. To jest umowa między Bogiem a swoim ludem, między Bogiem a Kościołem, rzeczy, które Bóg obiecał. I tam jest nasze imię, nazwisko wpisane, nasza sygnatura. W momencie, kiedy się przyznaliśmy do Jezusa, podpisaliśmy tą umowę, jesteśmy częścią tego dealu, jesteśmy częścią tego układu. Mamy zdrowie, mamy błogosławieństwo, mamy pokój, mamy obfitość finansową i nie panują nad nami żadne przekleństwa. Amen. Więc to mamy, to jest naszym dziedzictwem właśnie. Utwierdzenie, Kolosan 1, 11, 19. To chyba, tak, to czytaliśmy już, okej. Okay. Kolosan 2, 10, 17. Tak, wrócimy do tego. Tam jest napisane, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam wraz ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Okazuje się, że jak dziedziczymy pewne rzeczy, normalnie w świecie, to mogą być to dobre rzeczy i złe rzeczy. Możemy odziedziczyć na przykład spadek, a możemy w tej masie spadkowej możemy mieć na przykład dług. Możemy odziedziczyć dług. Możemy się zgodzić, nie zgodzić. Ale dziedzictwo, które mamy w Jezusie, jest tylko dobre. Bo On daje tylko dobre i doskonałe rzeczy. Nie ma złych rzeczy w Jezusie. Wszystkie, które były złe, On rozbroił. Wszystkie, które były złe, cały list dłużny został przybity do krzyża. Łukasza 4,18 mówi, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionym wypuścił na wolność. Na ten temat kiedyś mówiłem słowo dawno temu. Natomiast tu jest wypisana cała taka misja Jezusa, czyli jeszcze raz, co mamy w dziedzictwie? Nie tylko to, co jest tu napisane, ale też częścią naszego dziedzictwa jest to, częścią naszego udziału jest to, że my mamy te rzeczy przekazywać innym. Mamy oświecać innych, że też to mają. Czyli jeżeli ktoś nie ma wolności, to masz w imieniu Jezusa. Bo Jezus to obiecał. Bo Jezus właśnie to czynił. To było misją Jezusa. Duch Pański nade mną, przeto namaści mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśniony wypuścił na wolność. W sumie lubię to słowo, ale wolę wrócić, bo Jezus cytuje tutaj Izajasza 61,1 i tam jest to nieco szerzej rozpisane. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę cichym, słabym, upokorzonym też to słowo znaczy. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu. Tak naprawdę to słowo oznacza tym, którzy mają serce złamane. I nie wiem, dlaczego we wszystkich tłumaczeniach jest tym, którzy mają skruszone, którzy są skruszeni na sercu. W angielskich tłumaczeniach jest dokładnie broken hearted, czyli ci, którzy mają złamane serca. Dokładnie tak jest, więc jak masz złamane serce, to częścią twojego dziedzictwa jest to, żebyś nie miał złamanego serca. Mało tego, nawet tutaj jeszcze dodam więcej, że tam jest, super jest to słowo hebrajskie, tam jest tych, których serce jest złamane, roztrzaskane, rozbite w kawałeczki. Abym zwiastował uwięzionym, wziętym, przetrzymywanym w niewoli wyzwolenie, a związanym, czyli uwięzionym tutaj, otworzenie więzienia. Czyli to jest ta nasza rola właśnie tutaj na ziemi. To dziedzictwo, które zostaliśmy, polega też na tym, na pewnym zadaniu, na tym, że wojna, która została wygrana, jesteśmy częścią Bożej armii, która uwalnia więźniów. Uwalnia tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że mają to wielkie dziedzictwo. Jeszcze nie wiedzą, że odziedziczyli tak wspaniałe rzeczy, które Biblia nazywa Ewangelią. I tam dalej w Izajasza jest też napisane, drugi werset. Abym ogłosił miłościwy rok Pana, dzień pomsty naszego Boga. Tego już Jezus nie cytuje, dzień pomsty naszego Boga. Ale kiedyś myślałem, że to chyba nie jest ten czas, bo jest taka teologia, która... To niektórzy teologowie głoszą, że dzień pomsty naszego Boga będzie później. A ja wierzę, że dzień pomsty nadal jest. To jest właśnie dzień pomsty, to jest właśnie ta nasza rola, że chodzimy, jeżeli ktoś jest związany, to to jest właśnie ten dzień pomsty. My możemy wtedy rozwiązywać te więzy, którymi ludzie są związani. My możemy wyganiać demony, my możemy ogłaszać zdrowie. To jest ten dzień pomsty również, też tak myślę, że to jest tutaj jak najbardziej aktualne. Abym pocieszył wszystkich płaczących. 3. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu. Okej. Zawój zamiast popiołu. To słowo dokładnie oznacza ten zawój, to oznacza fragment, ozdobny fragment, który wpinało się gdzieś w turban dokładnie. I wydaje mi się, że tego typu ornamenty, tego typu biżuteria, no nikt nie zakłada tego, jeżeli cały nie jest przystrojony. To jest taka kropka nad i. Bóg mówi, że nie tylko on zamienia popiół, powiedzmy, nie wiem, w poukładany świat, tylko on zamienia w coś, co jest już w 100% zrobione, wyszykowane, upiększone. Nie ma czegoś bardziej. To dokładnie to słowo zbadałem i to oznacza. To jest jakiś taki no, element, który... Ja nie widziałem tego, nie widziałem zdjęć, ale czytałem opisy, że to na samym końcu się zakłada, jak już taki trochę element, jakbym, nie wiem, spinki do mankietu miał zakładać. No jeżeli jestem w dresie, założyłem dres, żeby biegać po lesie, nie zakładam spinek do mankietu. Ale jeżeli chcę się wyszykować w 100% i idę do telewizji, to może wtedy warto. I to jest ten element właśnie ubioru. I Bóg zamienia właśnie smutek w radość, popiół właśnie w ten ornament. Więc cokolwiek budzi twoją niezgodę w duchu, masz obowiązek potraktowania tego mieczem, bo jesteś w Bożej armii, bo jesteś dziedzicem, bo jesteś synem, bo jesteś córką, bo masz prawo, bo masz prawo. Zobaczcie, jak prawnicy, na wielu filmach to widać, ale też mogliśmy to pewnie niektórzy z nas w życiu obserwować, że nikt nie ma takiej pewności siebie, jak prawnicy, którzy wchodzą na przykład na salę sądową albo do więzienia, bo nie znają prawa, bo nie wiedzą, co mogą, czego nie mogą. I jeżeli my wiemy, co możemy, czego nie możemy w Jezusie, jakie jest nasze stanowisko, jaka jest nasza tożsamość, to będziemy w pewności siebie chodzić. Nie będziemy chodzić w strachu, będziemy chodzić w pewności siebie i będziemy, mało tego, tą pewność ogłaszać i manifestować. I to jest też ciekawe, bo dzięki temu, że my mamy taką rolę, my też możemy, może to nie jest słowo przed kolektą, ale my też możemy ogłaszać, że to wszystko, co diabeł nam zabrał, ma nam oddać. I to nie jest tak, że Bóg przetrzymuje pewne skarbce w niebie i my teraz mamy ogłaszać, Boże, jakbyś mógł trochę mi udzielić, bo brakuje mi. Bóg nie ma, w ogóle to nie tak. To diabeł nam zabrał. Bóg dał nam wszystko. Bóg nam wszystko już obdarował. I dał nam prawo egzekwowania tego, co diabeł chce nam zabrać, czy zabrał. Ma nam oddać. Jana 10:10 o tym mówi, tak? Że diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać, a Bóg dał nam życie. Czemu nie jest napisane, że Bóg dał nam życie i pieniądze? Nie, no życie i jesteśmy Jego synami, córkami, więc możemy odebrać diabłu to, co nam próbował zabrać, czy zabrał. Tak to widzę. Przypowieści 20:21. Dziedzictwo na początku pośpiesznie zgarnięte jest w końcu bez błogosławieństwa. Tak mi się wydaje, że to jest mądre, że my dostaliśmy to dziedzictwo, ale musimy się o nie w jakiś sposób też upomnieć. Gdybyśmy je po prostu dostali w taki sposób zamanifestowany, każdy z nas zaraz po nawróceniu, dostałby przelew, kilka milionów na konto, samochód, dom. Może byłoby fajnie, ale okazuje się, że to nie tak działa Królestwo Boże. Bóg chce, żebyśmy się postarali, żebyśmy naprawdę zgodzili się z tym, odkryli to dziedzictwo i je wzięli. I jak przeczytamy różne historie w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, to okazuje się, że tak właśnie Boży Lud działa. Wie, że coś ma do odebrania w Jezusie, więc po to idzie. Czego nie mamy w dziedzictwie, tak krótko, list dłużny, o którym wspominałem, nie ma przekleństwa pokoleniowego. Tutaj przeczytam, jakby ktoś miał jeszcze wątpliwość. Galacjan 3,13. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, już to czytaliśmy, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Tego nie mamy w dziedzictwie. Więc zatem, jak mamy przyjmować dziedzictwo? Już trochę odpowiedziałem na to, że właśnie nie, to nie jest tak, że ono nam się magicznie pojawia w momencie, kiedy oddajemy życie Jezusowi, chociaż i takie historie słyszeliśmy. Ale musimy się z tym zgodzić i po to sięgnąć. Psalm 2, 8 werset mówi, żądaj czy proś, ciekawe, bo w tysiąclatce jest bardziej pewnie, żądaj, w Biblii Warszawskiej jest proś ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo a twoje, i w twoje posiadanie krańce ziemi. Mamy z ufną odwagą przyjść do Ojca i prosić o rzeczy i powiedzieć, Panie daj mi, bo to jest część mojego dziedzictwa. To nie jest brak pokory. Też z Magdą rozmawialiśmy, co to jest brak pokory, a co to jest pokora. I świat to trochę inaczej rozumie. Brakiem pokory nie jest to, żeby iść do Boga i prosić o różne rzeczy, tylko brakiem pokory, myślę, właśnie będzie niewykonanie tego słowa. Bóg ci dał, przyjmij to. Trudno, często się przyjmuje. Ktoś nam coś daje, nie, to nie dla mnie. Daj spokój, przecież tak się wykosztowałeś, to jest za dużo, bez przesady, nie wezmę tego. Ale kiedy Bóg mu ci daje, to przyjmij. I to będzie pokora przyjąć właśnie. Więc można by całą historię czytać Kaleba, ale myślę, że odpuścimy sobie, bo to za długo by było. Natomiast Księga Liczb 13 mówi o tym, cały rozdział w zasadzie jest o tym, tak? Może tutaj fragmencik przeczytam. 2-3. Pośli ludzi, aby zbadali... Księga Liczb 13, 2-3. Pośli ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chce dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami. Okazało się, że akurat nie książęta poszli, ale Księga Liczb 13, 2-3. Wysłał więc ich Mojżesz, zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, aby byli ci mężowie wodzami Izraelitów. I oni poszli, badali przez 40 dni, czyli dość dokładnie, badali tą ziemię Kanaan. No przecież dla tej ziemi wyszli, z ziemi egipskiej. Ta ziemia była obiecana, ale to jest właśnie ten rodzaj dziedzictwa. Ponieważ ta ziemia jest obiecana, ponieważ to dziedzictwo jest obiecane, to musimy mieć pewność w Jezusie, że On jest w stanie nam pomóc. Skoro On obiecał, jest mocen i uczynić. Skoro On nam obiecał, to znaczy, że to już jest nasze i cała procedura, która nas prowadzi z miejsca A, w którym jeszcze tego nie mamy fizycznie, do miejsca, w którym już to mamy, wszystkie kroki są już przez Boga załatwione, są już wykonane. I nawet jeżeli to jeszcze się nie spełniło, to jeżeli tam pójdziemy, to Bóg otworzy nam drzwi. I tak w sumie działo się właśnie też w historii dziedziczenia Kanaanu. Jest ona bardziej skomplikowana, nie chcę dzisiaj wchodzić w szczegóły, natomiast wiemy o tym, że z tych wszystkich zwiadowców w zasadzie tylko Kaleb i Jozue wrócili i w racjonalny sposób przyznali się do Bożych obietnic i przyznali się do tego, że co prawda rzeczywiście nie będzie to łatwe, ale z Bogiem będzie to możliwe, wykonanie tego. Nie chcę już tutaj, myślę, że jako zadanie domowe możemy sobie Księgę Liczb 13 cały zapisać. Jest bardzo budujący fragment właśnie o tym, jak podchodzić do dziedziczenia, do dziedzictwa, do tego, jak przyznawać się. Ono polega na tym, nie żeby się zgodzić w modlitwie, ale ponieważ zgodziłeś się w modlitwie, to żeby to jeszcze wziąć w jakiś sposób, cokolwiek to znaczy. Jozue, w sumie ta sama historia, ale już w księdze Jozuego, wiele lat później, Jozue 18:1 mówi tak, od 1 może do 4. Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Shilo i wzniesiono tam namiot spotkania. Kraj cały już był im poddany. Pozostało jeszcze wśród Izraelitów 7 pokoleń, które nie otrzymały swojego dziedzictwa. Rzekł więc Jozue do tych Izraelitów. Jozue się zdenerwował, wkurzył się. Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał wam Pan, Bóg waszych ojców? Wybierzcie jednak po 3 mężów z każdego pokolenia, chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go, mając na względzie przydzielenie im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie. Jak długo? I myślę, że sobie możemy zadać pytanie. Czekamy na różne rzeczy, modlimy się, fajnie, ale Biblia nam pokazuje jasny sposób, jak mamy dziedziczyć obietnicę. Przez wiarę. Przez wiarę mamy dziedziczyć obietnicę, a wiara bez uczynków jest martwa. Musimy wykonywać uczynki. Gdybym ja wierzył, że będę miał żonę, ale bym się z Magdą na randkę nie umówił, to by nic z tego nie było zapewne. Ja nie wiem, jak się zdobywa męża, więc tutaj nie pomogę. Ale jeżeli wierzysz, że Bóg chce cię błogosławić i że będziesz miał pieniądze, to pracuj. A Bóg będzie ci pomagał w tej pracy. Jeżeli wierzysz, że masz zdrowie, ale nic w tym kierunku nie robisz, albo wierzysz, że Bóg dał nam wszystkim zdrowie, widzisz osobę chorą i nie położysz nawet rąk, no to też się nie skleja. To też nie jest 2 plus. To 2 plus 2 nie daje 4 wtedy. Więc dziedzictwo się bierze. Dziedzictwo się dziedziczy przez branie, przez uczynki, przez praktykę, przez wiarę, która wyraża się w działaniu po prostu. Jakuba 2:18 mówi, lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. O tym też pastor mówił kilka niedziel temu. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Apokalipsa 21:7. To bardzo mnie tutaj zainspirowało, ten fragment. Wiem, że dużo fragmentu dzisiaj, ale mam wrażenie, że im wcześniej zacznę przygotowywać słowo, to mam więcej fragmentów. Ale już dojeżdżamy do końca. Apokalipsa 21, od 1 do... Może skróćmy to. Może od 7. 7 i 8. Apokalipsa 21, 7 i 8. Zwycięzca to dziedziczy. Tam jest wyżej napisane, co dziedziczy. Fajne rzeczy, skracając. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 8. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców, wszelakich kłamców, udział jest w jeziorze gorącym, ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Tak, straszny fragment, ale wiecie, co najbardziej mnie przeraziło? Nie dla niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców. To mnie nie przeraziło. Przeraziło mnie, że dla tchórzów. Czyli dziedzictwo jest dla zwycięzców, dla tych, którzy odważą się zabrać to dziedzictwo. A dla tchórzów nie. Dla tchórzy. Był kiedyś taki film, Złoto dla zuchwałych. To jest złoto dla zuchwałych. Dla tych, którzy odważą się iść tam. Iść i zabrać. Celowo używam czasowników, bo trzeba coś wykonać. Trzeba zrobić pewną pracę. Bez tego się nie uda. Oczywiście, jesteśmy powołani do modlitwy. Do tego, żebyśmy ogłaszali obietnice nad swoim życiem. Ale te obietnice mają nas zachęcić do tego, żeby działać. Co z tego, że będę ogłaszał, że o Panie, tak wspaniale, tak jak Twoje słowo mówi, piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, jeżeli nie głoszę dobrych nowin. To słowo ma mnie tylko zagrzać do walki i żebym poszedł i głosił Ewangelię. Hebrajczyków 1:13-14 nawet mówi więcej, że mamy taką pewną podpórkę, o tym mówi też Kenneth Hagin, ja się z nim zgadzam, Hebrajczyków 1:13-14, do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. Tu jest mowa, porównanie do Jezusa. 14. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? I Kenneth Hagin twierdzi, i tak jak powiedziałem, zgadzam się z nim, że możemy, że naszym udziałem jest przemawianie też do aniołów, którzy mają przynieść nam nasze dziedzictwo. Oni mają nam pomagać. To jest może niejasne, skomplikowane, ale wiemy, że aniołowie są, wiemy, że ten fragment jest i Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy w ten sposób działali. Więc mamy wyznawać obietnicę, amen, mamy przemawiać, ale mamy też działać. I przez działanie będą obietnice dziedziczone. Tu już końcówka. Czy można odrzucić i zaprzepaścić dziedzictwo? No można. W zasadzie taki główny fragment, który do mnie przyszedł, modliłem się o to, to fragment z Ozeasza 4,6, który mówi: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. On jest trochę dłuższy, ale samo sedno. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Większość ludzi nie jest świadoma tego dziedzictwa, które jest w ogóle nam przyznane, przypisane, potwierdzone, legalnie. Więc to jest główny problem. Jeżeli nie wiesz, to nie odbierzesz, nie pójdziesz, nie zawalczysz, bo nie wiesz, że jest do ciebie. Ale jeżeli już wiesz, jeżeli już masz informację, to masz działać. I drugi problem, jaki może być związany właśnie z tym, że niektórzy wiedzą, ale odrzucają, wiedzą, ale zaprzepaścili dziedzictwo, jest związany z bezprawiem. O tym mówi cały psalm pierwszy, między innymi, wiele różnych fragmentów innych, ale też Kolosan 3,5. Martwiecie wtedy to, co jest w waszych członkach, jest jeszcze ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Myślę, że umartwiajcie, sprawdziłem to słowo, dokładnie znaczy zabicie. Umartwiajcie brzmi tak bardzo ładnie, umartwiajcie. Ale tam jest dokładnie napisane, zabijcie to. Nie ma co tolerować tych rzeczy. One nam przeszkadzają przyjmowanie dziedzictwa, akceptowanie tego, co Bóg nam dał. Wiadomo, Bóg przebaczył nam grzechy, ale jeżeli chodzisz w grzechach cały czas, to będzie przeszkadzało tobie w dziedziczeniu. I nawet jest napisane w 2 Tymoteusza 2, od 25 do 26, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania, mowa o chrześcijanach, i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Możesz być nawrócony, ale mogą pewne kwestie doprowadzić do tego, że diabeł będzie cię zmuszał do pełnienia swojej woli. Więc nie chcemy w tym być, amen? Nie zgadzamy się na to. Wycofujemy się z tego. Więc Kościół ma być wierzący, ale Kościół ma być też święty. Dużo by tu jeszcze można dodać, ale może podsumujmy to wszystko pozytywnym wersetem jeszcze. Psalm 94, 14. Pan bowiem nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Więc jest dziedzictwo, ono jest fantastyczne, ono jest o wiele większe niż wszelkie skarby, które możemy sobie wyobrazić. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to jest częścią tego dziedzictwa. I zawalczmy o to przez wiarę, przez modlitwę, przez wyznanie, ale przede wszystkim przez to, że pójdziemy i weźmiemy. Amen.